Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja pana posła Waldemara Budę, prawnika, posła Prawa i Sprawiedliwości, kandydata Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Łodzi. Witam panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Powracamy, panie pośle, do rozmów dotyczących reformy koniecznej, reformy wymiaru sprawiedliwości. Widzimy te różnego rodzaju naciski, opory, bunty na drodze do wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.
Tak, to prawda. Ten wniosek wydaje się być absolutnie konieczny, ponieważ wszystko na to wskazuje, że tego rodzaju interpretacja tych przepisów przez Sąd Najwyższy była absolutnie niezgodna z konstytucją. To był absolutny ewenement, żeby organ taki jak Sąd Najwyższy przypisał sobie uprawnienie, które po pierwsze nie jest znany konstytucji, a po drugie nie jest przypisane Sądowi Najwyższemu. Zatem z wielu powodów ta sytuacja była absolutnie kuriozalna i absolutnie pionierska, więc w mojej ocenie nie mam tu żadnych wątpliwości, że tego rodzaju rozumienie tych przepisów przez Sąd Najwyższy jest niezgodne z konstytucją i jeżeli miałoby się ostać takie rozumienie, to ten przepis w zasadzie powinien być uchylony, bo tak go rozumieć i tak domniemywać uprawnień konstytucyjnych nie można.
Panie pośle, kiedy możemy spodziewać się w pełni zreformowanego wymiaru sprawiedliwości? Te różnego rodzaju ankiety, badania opinii publicznej mówią wprost, Polacy chcą, aby coś zmieniło się w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast niektóre osoby, które reprezentują to środowisko, chcą, żeby było tak, jak było, chociażby wspomnijmy pana Rzeplińskiego, bo to jego słowa.
Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i potrzebna i my to potwierdzamy i rzeczywiście obywatele również to potwierdzają w zdecydowanej większości, ale trzeba też przyznać, że jest najtrudniejsza. Jest najtrudniejsza dlatego, że my tutaj zderzamy się z grupą interesów, z grupą zawodową, która jest niezwykle silna. To jest grupa, która tanio skóry nie odda i każdy mały krok do przodu w kierunku reformy wymiaru sprawiedliwości jest oprotestowywany. Proszę zwrócić uwagę na to, że nam się zarzuca wielokrotne nowelizacje ustawy, na przykład ustawy o Sądzie Najwyższym, ale przecież trzeba wiedzieć, z czego to wynika. To wynika z działań, które ustawodawca nie powinien przewidywać na etapie tworzenia przepisów, ponieważ byłby absolutnie nieracjonalny. Jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie powołujemy nowe Krajową Radę Sądownictwa, okazuje się, że pani prezes Gersdorf nie chce zwołać pierwszego posiedzenia, to ciężko przewidywać w przepisach, że my z góry zakładamy, że będzie taki opór. Niestety nie możemy tego robić, bo byśmy popadli w jakąś absolutną paranoję i te przepisy byłyby zbyt kazuistyczne. Kto mógł na przykład się spodziewać tego, że Krajowa Rada Sądownictwa jeszcze w starym składzie nie będzie chciała powołać asesorów do sądzenia i do wzmocnienia kadrowego sądów. To są tego typu sytuacje, że każde przepisy, nawet najlepiej przygotowane, później są analizowane przez grupę sędziów, która stara się szukać dziury w całym i wykorzystuje te sytuacje. I dzisiaj mamy tego typu doskonały przykład. Chociażby właśnie ten wniosek i zawieszenie stosowania przepisów ustawy przez Sąd Najwyższy. Zupełnie absurdalne, niespotykane w historii Polski. Żaden w ogóle Sąd Najwyższy w świecie nie ma takich uprawnień, a dzisiaj nasz Sąd Najwyższy sobie rości tego prawo, bo to jest jakiś fortel, to jest jakaś szansa, żeby po pierwsze próbować blokować reformę, a po drugie mówić o tej sytuacji i zarzucać Prawo i Sprawiedliwości to, że w wymiarze sprawiedliwości dzieje się coś złego, a jest grupa, taka część obywateli, która się tymi sprawami nie interesuje i na nich można wywrzeć takie wrażenie, że jeżeli tak dużo się o tym mówi, że sędziowie tak krzyczą i tak panicznie do tej sprawy podchodzą, to być może dzieje się coś złego, więc to jest ich metoda i my ją jakby mamy sprawdzoną już od trzech niespełna lat i wiemy, że łatwo tu nie będzie, ale determinacja jest naprawdę ogromna, żeby tą reformę doprowadzić do końca, żeby obywatel poczuł, że w sądzie jest więcej sprawiedliwości i sprawy odbywają się szybciej. To są dwa zasadnicze cele, które nam przyświecają. Teraz walczymy o sprawiedliwość w tych sądach, za chwilę będziemy walczyć o to również, żeby było szybciej.
Panie pośle, i w dalszym ciągu scenariusz zagranicy podejmowany przez niektórych przedstawicieli chociażby środowisk sędziowskich, podpalanie i tworzenie takich ogniw zapalnych w relacjach międzynarodowych pomiędzy Polską i innymi krajami na forum międzynarodowym, w tym także Unii Europejskiej, no właśnie w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.
Przeanalizowano sytuację i opozycja doszła do wniosku, że obywatele całego tego zamieszania nie popierają. Oni sami nic w stanie nie są zrobić, zatem uznali, że jakaś nadzieja jest właśnie w organach Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej bądź Trybunałów i jakiś plan sobie założyli. Tylko zadajmy sobie pytanie, czemu i komu ma to służyć? Bo nie zapominajmy, że każda reforma, każde działanie, i to zarówno tych ze strony rządowej, jak i opozycji, powinno być nakierowane na dobro obywateli, powinno być nakierowane na korzyść, jaką odniosą z tego obywatele. I teraz proszę w tym kontekście, pod tym kątem ocenić to, co robi opozycja. To znaczy skarżenie się do Trybunałów, skarżenie się do Komisji Europejskiej na sprawy wewnętrzne Polski obywatelom nie służy. Zatem można przyjąć, można powiedzieć, że te działania są wbrew interesowi Polski i obywatelom. Mam nadzieję, że wszyscy to prawidłowo ocenią w demokracji, a takim momentem są właśnie wybory, w tym i te najbliższe. Jednak ci wszyscy, którzy podejmują te działania, a w szczególności europosłowie Platformy Obywatelskiej, będą zweryfikowani w najbliższych wyborach do Europarlamentu, które są już za niespełna rok.
Panie pośle, wspomniał pan o tych wyborach najbliższych, czyli wyborach samorządowych, a także mówimy o Łodzi. Jest pan kandydatem Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta tego miasta. Jakie są najważniejsze problemy konieczne do rozwiązania od zaraz w Łodzi?
Łódź, tak samo jak cała Polska, musi być uczciwa. Trzeba postępować uczciwie wobec mieszkańców i to zawsze się opłaca i tego bardzo w Łodzi brakuje. Wiele decyzji jest podejmowanych w sposób nieprawidłowy i tej uczciwości naprawdę brakuje. Jest wiele przykładów, w których próbuje się podejmować decyzje, które są wbrew interesowi mieszkańca, chociażby proszę sobie wyobrazić ostatnia sprawa, w którą mocno się angażuje, to budowa, można powiedzieć, śmietniska, bo jest taka platforma przeładunkowa prawie że w centrum miasta, 2 kilometry od ulicy Piotrkowskiej, od głównej ulicy, w pobliżu mieszkań, bloków w okolicy pięknego nowego osiedla domów jednorodzinnych. To rzecz zupełnie niespotykana, że bez wiedzy tych właśnie okolicznych mieszkańców taką stację przeładunkową śmieci komunalnych próbuje się otworzyć w takim eksponowanym miejscu. I co więcej, do dzisiaj zaprzecza się, że nie ma się z tym nic wspólnego, gdzie na moim biurku są decyzje, które po pierwsze wyrażają zgodę na budowę, a po drugie wyrażają zgodę na składowanie i zbieranie odpadów. Więc naprawdę to są decyzje, które absolutnie nie powinny mieć miejsca w takiej aglomeracji jak Łódź. Powinniśmy dla tego typu inwestycji szukać miejsca bardzo postronnego. W mojej ocenie nawet nie w Łodzi, tylko w aglomeracji w sąsiedniej gminie. Tam jest dużo mniejsza urbanizacja, na tego typu rzeczy tam są miejsca. Mam nadzieję, że uda mi się zablokować tą inwestycję, bo jest naprawdę nieprzemyślana, niezrozumiała dla mieszkańców. Więc tu brakuje w tym sensie uczciwości, że się z mieszkańcami nie rozmawia na ten temat i próbuje się ich jednak oszukać w ten sposób, że stawia się przed faktami dokonanymi. Wydaje się decyzje, wydaje się pozwolenia, a później jeszcze się zaprzecza, że tego typu decyzji w mieście nie podejmowano. I takie sprawy jest bardzo dużo. Jak Państwo przyglądają się takiej polityce ogólnopolskiej, ale też łódzkiej, to w wielu sprawach wygrywa jednak propaganda, a fakty są zupełnie inne. W Łodzi wyjątkowo to widać. 40 dziennikarzy zatrudnionych przez panią prezydent dbają o to, żeby nawet najgorsze decyzje były przedstawiane mieszkańcom Łodzi jako bardzo korzystne dla nich. a wszystkie decyzje neutralne były przedstawiane jako wielki sukces. I to jest wielka bolączka, że łodzianie nie mają dostępu do takiej prawdziwej, uczciwej informacji o tym, co się w Łodzi dzieje, bo jak przyjrzymy się prostym danym, chociażby statystycznym, to okazuje się, że spośród dużych miast Łódź w większości kryteriów jest na szarym końcu. Mówię tutaj o dochodach, mówię tutaj o zamożności, mówię tutaj o długości życia, wysokości zarobków. To wszystko, chociażby zapadalności na choroby, te wszystkie kryteria są fatalne dla Łodzi, a ja bym chciał Łódź widzieć jako Łódź pięknych perspektyw i Łódź jako drugie miasto w Polsce, bo ja przypomnę, że mieliśmy taki okres, gdzie byliśmy co do wielkości miastem drugim. Już jesteśmy trzecim, a statystyki są na tyle złe, że wyludnienie około 5000 ludzi rocznie powoduje, że niebawem będziemy czwartym miastem. Zatem trzeba zrobić wszystko, żeby tą wielkość Łodzi, te wszystkie tradycje utrzymać i dać taki impuls rozwojowy, kiedy jest to możliwe. Jest to możliwe tylko wtedy, jak będzie harmonijna współpraca między rządem i samorządem, bo to jest gwarancja rozwoju, to jest gwarancja środków, to jest gwarancja tego, że Łódź będzie korzystała z tego wszystkiego, co rząd proponuje dla samorządów, bo dzisiaj tylko dla zasady próbuje się z tego nie korzystać i te decyzje rządu tutaj kwestionować na miejscu w Łodzi.
Panie, do tych tematów samorządowych na pewno będziemy jeszcze powracać, bo wybory samorządowe tuż. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Waldemarem Budą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, prawnikiem, także kandydatem na urząd prezydenta miasta Łódź.